I tak już się zbuntowałem, słuchajcie, mówię, nie, nie, będę się modlił jakieś inne słowo. I w tym momencie przyszedł mi mail na komórkę. No i biorę komórkę i patrzę, odczytuję, a tam piątkowe, czy tam, czy sobotnie, nie wiem, no, najświeższe rozważanie z blogu Dawida Wilkersona. Nawet nie wiem, chyba to nie brat Dawid to pisał, Carter Conan pisał, tak? Biorę tak komórkę, słuchajcie, i tak właśnie przed chwilą, przekomarzając się tak z panem, biorę i otwieram i widzę tylko treść nagłówka tego maila, który przyszedł, wyznaczony, by mówić. No i wiecie, ja zrozumiałem wtedy, że po prostu jestem wyznaczony do tego, żeby mówić o tych rzeczach. To są trudne rzeczy i wielu się to nie podoba. I wielu może się obrazi, ja wierzę, że wy się nie obrazicie, ale o tych rzeczach trzeba mówić. To są trudne rzeczy w kościele. Kiedyś byłem na nabożeństwie w jednym zborze i widziałem, że, wiecie, cierpiałem strasznie, bo widziałem, że ten zbór jest taki, tak bardzo postawił na działanie, na bycie działaczem, na różne formy tej aktywności i tak się mówili, robimy to i tak dalej. Tak, wiecie, w sercu poczułem, że to jest w ogóle nie ta droga. Że my możemy wiele działać, a nic z tego nie być. Może nic z tego nie być. Tak też właśnie wtedy modliłem się do Pana i Pan mi zadał takie wtedy pytanie. To było, no, ładnych parę lat temu, jeszcze tutaj nie było tej społeczności. I Pan mi dał wtedy do serca takie pytanie. Wtedy mi się tak zapytał, czy będziesz jak Jeremiasz? Wiecie, Jeremiasz nie miał fajnego życia, łatwego. On mówił do ludu i lud go nie słuchał. I to się właśnie wiąże z tym, co chcę dzisiaj wam powiedzieć. Mówiliśmy ostatnio, w piątek zaczęliśmy trochę sobie rozważać tak historycznie kwestie Rzymu, tej całej kultury, która panowała. Troszeczkę tam zahaczyliśmy o Biblię, ale bardziej skupiłem się na tym, że wprowadziłem nas no, w te zwyczaje, to ci, którzy byli, to pamiętają, niektóre dla nas były bardzo dziwne, niektóre bardzo ciekawe, w tamto życie. I wiecie, tak patrząc się przede wszystkim na życie religijne tamtych ludzi, to jedną rzecz, którą można zauważyć, że to życie było o tyle inne od naszego, tak? Przyjętego tu, w tym świecie naszym współczesnym, ala chrześcijańskim, że tam bóstwa służyły człowiekowi do spełniania jego konkretnych zachcianek, tak? Konkretnych rzeczy. I tak jak tam żeśmy wymieniali tych bóstw, od wszystkiego było multum, było mnóstwo do każdej czynności, tak? Tak jak mówiliśmy o dziecku, tam bóstwo od karmienia, od odstawiania, od piersi, bóstwo od chodzenia, bóstwo od przenoszenia do łóżeczka. I oni każdemu temu bóstwu to, co chcieli, żeby w ich życiu się działo, każdemu temu bóstwu składali ofiary i do tego bóstwa się modlili. Ale specyfiką też tamtej wiary rzymskiej, słuchajcie, Rzymian, żeby nie mylić z kościołem katolickim, wiary Rzymian było to, że w zasadzie była ta relacja tylko pionowa, czyli człowiek-Bóg. No był tam czasami po drodze kapłan gdzieś w świątyni, który tam te ofiary sprawował dla tego człowieka, ale nie było tej kwestii poziomej, tak? Tej rozpiętości poziomej. A ta rozpiętość pozioma, słuchajcie, to, że chrześcijaństwo właśnie wyróżnia się tym, że to jest jedność spośród różnorodności, że to jest gromadzenie ze sobą, że to jest bycie wspólnotą, tak? Społecznością, eklezja, kościół, było czymś, co było dla Rzymian w ogóle niepojęte. I oni mieli tylko tą relację pionową. Jak coś trzeba było załatwić z którymś Bogiem, to poszli, spalili tam jakieś kadzidło, dali ofiarę i już, i mieli załatwione z Bogiem. Nie było potrzeby relacji poziomej. Relacja pozioma była na punkcie tym świeckiego życia całkowicie. Tak się religijne życie Rzymian w Imperium Rzymskim tak wyglądało. I to właśnie, że chrześcijaństwo, które weszło tam, tak wam trochę wstępem mówię, to, że chrześcijaństwo weszło tam, było taką solą w oku dla nich. Po pierwsze, że oni byli, wielobóstwo tam było, tak? A tu nagle przyszli ludzie, którzy mówią, że jest jeden Bóg, tylko jeden, nic więcej. Jak to? Nie, tu były te bożki. Mówiliśmy nawet ten symbol, ten gest, która panna młoda była przenoszona przez drzwi siostry. No. Wiecie, ten zwyczaj nawet przenoszenia panny młodej przez drzwi, który się utarł w naszym społeczeństwie, jest zwyczajem, który pochodzi właśnie stamtąd. To mówiliśmy i to chodziło o ochronę przed bóstwami domowymi domu kawalera, czyli pana młodego, dla panny młodej. I wiecie, i tam wszystkie tego typu rzeczy były wyczyniane i to dla nich nagle stanowiło jakieś taką solą w oku było. Po pierwsze właśnie, że był jeden Bóg i oni żadnego innego nie akceptowali. Nie, no zaraz, Jezusa postawimy tam w Panteonie i będziecie mieli swojego Boga. Nie, jest jeden Bóg. Oni nie mogli tego pojąć. A druga sprawa, to nie mogli pojąć, że nagle ludzie z różnych warstw, tam, tak jak mówiliśmy też, ten podział był bardzo silny, bardzo mocny, bogaci, biedni, pamiętacie? Tyle, co słoik miodu kosztował, to w przeliczeniu na wystawną ucztę, którą jedną zorganizował taki bogaty człowiek, to ta uczta w przeliczeniu na nasze pieniądze kosztowała 800 tysięcy. I oni takie uczty mieli bardzo, bardzo, bardzo często. Przeliczcie sobie, jaka to była różnica, nie? Między tymi poziomami warstw społecznych. Jak ktoś potrafił notorycznie wydawać uczty, które kosztowały 800 tysięcy, a inni żyli w niesamowitej biedzie i że nawet ten słoik miodu czy ta amfora wina to był dobry dzień pracy dobrego fachowca. Nie? Jaka była różnica? I nagle z tych różnic Duch Święty jak przyszedł, nagle stworzył jedno. Coś, co było dla ludu rzymskiego, było coś nie do zrozumienia. Tam było wszystko od początku ustalone i nawet jak wchodzili do świątyni ludzie, to każdy miał swoje miejsce. Jak zajmowali miejsca, jak były jakieś zawody, takie igrzyska czy ten, to każdy miał swoje miejsce na dole senatorzy, a na górze gdzieś tam hen daleko plebs. I podobno nawet Koloseum było tak stworzone, zbudowane, że było precyzyjnie policzone ilość wyjść, że ludzie podobno w ciągu 5 minut mogli całe Koloseum opuścić. Ale górne te loże, które zajmował plebs, już tak się nie dało opuścić szybko. Dlaczego? Dlatego, że tam był strop specjalnie zniżony, żeby tą przepustowość tych wyjść, żeby ograniczyć, żeby plebs nie mieszał się z tymi, wiecie, z tymi lepszymi senatorami z dołu, żeby razem nie wyszli przypadkiem w tym samym czasie. I chrześcijaństwo stanęło, było kością w gardle Rzymianom, bo nagle pojawiła się ta cudowna jedność, którą tylko Duch Święty może stworzyć, którą tylko Duch Święty Jezus Chrystus może połączyć, tak? To, co modlił się Pan Jezus, aby wszyscy byli jedna. To było kością w gardle dla Rzymian albo solą w oku, jak nazwiecie, tak będzie. I dlatego diabeł się wściekał. Dlatego diabeł tam zaczął się wściekać. Bo to było coś, co było nieakceptowalne. Gdyby Jezus stanął razem z innymi bogami, no, wiecie, mówiliśmy już też o tym, że Rzymianie byli mistrzami, jeżeli chodzi o ekumenię. Oni byli bardzo ekumeniczni. Każdy bóg z zajmowanego państwa, oni sobie dołączali, nie było problemu. Dziwnie, nie przyjęli tylko chrześcijaństwa. Dziwnie odrzucali tylko chrześcijaństwo. To było niesamowite. Bo z każdego terenu, z Afryki, tam z Hiszpanii wszystkie te bożki, nawet ze wschodu jakieś tam wpływy się pojawiały, no bo kupcy jeździli, więc przywozili te rzeczy. I nie było problemu. Wszystko stało obok siebie. A tu nagle pojawiło się coś nowego. I 12 rozdział listu do Rzymian, bo na tym dzisiaj chciałbym się skupić. Na krótkim fragmencie. W 12 rozdziale listu do Rzymian. Od pierwszego wersetu. 1220 stron. Czytamy tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą i co jest dobre, miłe i doskonałe. Wezwanie do świętości, do uświęcenia, tak? Składania swojego ciała na ofiarę. Wezwanie do uświęcenia. Ale ciekawe, bo przeczytamy dalej. Powiadam, od trzeciego, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Coś, co jest kolejną nowością. Bo może jakiś tam rodzaj uświęcenia, jakiś rodzaj złoskładania ofiar wśród Rzymian, pogan Rzymian, był akceptowalny, chociaż złożenie swojego ciała nie było dla nich akceptowalne. Ale tutaj pojawia się coś nowego. Tutaj Paweł pokazuje na pewien krok uświęcenia. Bez tego kroku nie ma szans istnieć właściwe chrześcijaństwo. Zobaczcie, że pierwsze zastosowanie tego uświęcenia, o którym w tych pierwszych dwóch wersetach jest napisane, jest pokazane każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem o sobie samym. Bo co? Bo jak bowiem w jednym ciele wielu mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobno jesteśmy członkami jedni drugich. To była nowość, bo to było rozciągnięcie na ten wymiar poziomy, wymiar Kościoła, wymiar jedności. Żeby nie rozumieć, że ja to mam poznania, a ten to... Nie? Żeby nie patrzeć w ten sposób. I wiecie, nieposłuszeństwo tej zasadzie i życie według cielesnej zasady właśnie, że to ja mam z Bogiem, a reszta to tam nie do końca potrzebne, jest brakiem świadomości i brakiem świętości w naszym życiu. I dopiero dla nich zrozumienie tego, że Kościół to jest ciało, a ciało składa się z różnych członków. Wiecie, Rzymianie na ogół w tamtych czasach, oni sami wiedzieli, że sami mogą załatwić sobie sprawę, że sami mogą do Boga jakiegoś przyjść, tak jak mówiłem, ewentualnie kapłana i tak dalej. Teraz, żeby tworzyć tą społeczność, żeby móc odebrać coś od Boga, to trzeba być blisko siebie. I każdy ma inne zadanie. Teraz tak mi przyszło, jakby to śmiesznie wyglądało, jakby w takim zborze, który gdzieś tam powstał, Bóg powołał tego senatora na przykład, który uwierzył do bycia sprzątaczem w tym zborze, a tego, wiecie, plebejusza, który gdzieś tam w tych strasznych warunkach mieszka, powołał do usługiwania na przykład darem proroczym. Jak to dla nich musiało być, wiecie, jaką rewolucją dla nich musiało być to myślowe? Patrząc się na współczesny Kościół, bardzo często widzę tę myśl rzymską funkcjonującą wśród ludzi. Bo to jest naturalne postępowanie człowieka. Religia rzymska była religią ciała. Ona po prostu karmiła ciało. To, co ciało chciało, to ciało tak przychodziło do Boga i tak od Boga dostawało. I teraz w Kościele zaczyna się też pojawiać taka tendencja właśnie do stawiania się niestety wyżej od drugiego. Do wprowadzania takiego osądu, że to tam, oni tam w złej nauce są i w ogóle. Wiecie co, ja sam się w to też łapałem. To są straszne rzeczy. Kościół nie będzie wzajemnie funkcjonował właściwie, jeżeli nie będzie dążył do bycia jednością. Ja nie mówię o jedności na zasadzie ekumenii takiej właśnie rzymskiej, nie, że wszystko razem do kupy i wszyscy razem się kochajmy. Nie, nie, nie. Ja mówię o jedności w Duchu Świętym i w Chrystusie. O tym mówię. Wiecie, Rzymian to właśnie bodło w oczy, że ten Kościół nagle wzajemnie się uzupełniał, że ich się nie dało rozerwać, że wzięli może jakiegoś tam jednego chrześcijanina, ukatrupili, zabili, nie wiem, zniszczyli, ale to dalej wszystko się trzymało kupy. Razem wszystko było zazębione. To było niesamowite, nie dało się złamać Kościoła. Mamy napisane, że to są dary, łaski są różnorodne. Więc nie ma ludzi orkiestr, słuchajcie. Nie ma chrześcijan, którzy będą w stanie funkcjonować bez społeczności poza zborem. Oczywiście, generalizuję, więc w Proszę, nie czepiajcie się słówek. Ja wiem, że jak gdzieś ktoś uwierzył w buszu albo gdzieś na głębokiej wsi, gdzie do zboru ma hen daleko, no to wiadomo, że, no, że będzie miał społeczność z Panem i to Bóg widzi. Ale w momencie, kiedy w miastach jest dookoła zbór za zborem, a chrześcijanin siedzi w domu, to znaczy, że coś gdzieś jest nie tak. To nie jest właściwa postawa chrześcijańska. I powiem wam więcej, to jest postawa, i uwaga, trudne słowo, wielu może nie zaakceptuje, to jest postawa pychy. Bo to jest moja pycha, bo się stawiam wyżej nad kimś. Albo oni to tam, to, albo oni. Słuchajcie, przerabiałem to, ja wam mówię z własnego doświadczenia. To nie jest coś, co, wiecie, anioł mi objawił we śnie. Ja po prostu w ten sposób postępowałem i dlatego ja wam to mówię, że do czego to prowadzi i co to buduje. Też są sytuacje, słuchajcie, rozumiem to, że gdzieś w zborze kogoś pokaleczą strasznie, że straszną krzywdę mu zrobią i tak dalej. I może czas dla dobra jest, żeby się po prostu na chwilę odłączyć, odsunąć. Wiecie, człowiek jak jest poraniony, to on też idzie do szpitala, tak? No ale w tym szpitalu nie zostaje. Niektórzy mówią, a bo gdzieś tam, bo w domu to jest szpital mój, bo tam mnie tak poranili i w ogóle. Dobrze, ale w szpitalu nie zostajesz. W szpitalu masz dwie drogi. Albo wyjedziesz z podziemi, tak, z tej chłodni, albo wyjdziesz przez wejście w szpitalu. Ale z nim nie zostajesz, nikt nie zostaje w szpitalu. Więc wiem, że mamy w kościołach czas ogólnego zwiedzenia. Musimy to też mówić. Wprowadzania ludzkich nauk, wprowadzania nauk dla ciała, tak, tej właśnie rzymiańskiej religii, że ty dasz Bogu dziesięcinę, a Bóg ci da stokroć, zwróci w ten sposób stokroć w pieniądzach. Wiecie, wszystkich tych głupich rzeczy, które karmią tylko cielesnego człowieka i trzymają cielesnego człowieka, bo on chce uzyskać u Boga, tak jak Rzymianie chcieli uzyskać coś u Boga. Ja wiem, że taki czas w kościołach nastał i to jest głoszone w wielu, wielu zborach. Wiem, ale wiecie, to też nie jest rozwiązanie, odłączenie się i bycie gdzieś tam w samotności. Znam wiele osób, słuchajcie, które gdzieś tam się odłączyły, bo coś. Nie mogły sobie znaleźć żadnego zboru. Chociaż mogłyby w tym zborze usłużyć swoim wiedzą, swoim poznaniem. Może też i swoją taką ciepłością swoim. Mogliby usłużyć. Ale gdzieś tam coś tam się stało i ta pycha im nie pozwala, żeby gdzieś do jakiejś społeczności należeć. Bo ja już nigdzie nie pójdę, bo już wszędzie jest źle. Stała się modna, ja też w to wsiąkłem i to już tutaj, jak tą społeczność zaczęliśmy, to ja też tam wsiąknąłem tą apologetykę chrześcijańską. Wiecie, taką szukanie tych wszystkich zwiedzeń. Do tego, słuchajcie, trzeba być powołanym. To trzeba mieć Boże powołanie. To nie jest dla każdego. To nie jest dla każdego siedzenie w internecie na przykład na, nie wiem, Ulica Prosta czy Chleb z Nieba, i tam szukania i czytania tylko tych stron, gdzie są tylko wszystkie te ostrzeżenia. U nas na stronie też są ostrzeżenia w tych różnych dziwnych nurtach. Ale to nie jest dla każdego droga, żeby tym żyć i tym się karmić. Bo to w końcu zatruje człowieka. Bo to w końcu da gorycz. I w końcu człowiek uzna, że wszędzie jest zwiedzenie i najlepiej to jest tak, o, ja z Bogiem. A chrześcijaństwo, jak widzicie, w Rzymie się szerzyło dzięki temu, że przede wszystkim była ta płaszczyzna pozioma. Że ludzie widzieli to. Bo bogów to nie mieli tam na pęczki. Bardzo często jest tak, że właśnie ludzie nałykają się takiej tej apologetyki, tak? Bardzo dobrych wykładów, Dave'a Hunta, kiedyś też żeśmy oglądali, ale wiecie co? Jest taka różnica, że to był człowiek, który był powołany do tego. A wielu właśnie to łyka, a później ogniem i mieczem chce to w zborze wprowadzać. To nie tędy droga. W tym samym liście do Rzymian, już nie będę otwierał, ale znacie, 14 rozdział mówi o nieosądzaniu braci, bo każdy inaczej. I teraz wam powiem ciekawy przykład. Człowiek nazywa się Jim L. Smith. No, nazwisko popularne. Jim L. Smith. Człowiek trochę starszy ode mnie. W wieku 33 lat się nawrócił. Pochodził z rodziny baptystycznej, no ale wtedy się nie nawrócił. Nawrócił się w wieku 33 lat. z ciężkiego życia, z poważnych grzechów i tak dalej, wiecie jak to jest. No i wybuchła miłość do Jezusa. Niesamowicie wybuchło. Człowiek po roku czasu już służył w zborze i został ordynowany na pastora. Założył społeczność. Społeczność, której nauką główną była nauka ruchu wiary. Wiecie, co to jest ruch wiary? Znacie naukę ruchu wiary? Ruch wiary to jest tak. Będziesz bogaty, Bóg chce ci dać, i tak dalej, wypowiada, i tak dalej. Wiecie, te wszystkie głupoty, Ewangelia sukcesu, to wszystko. On stał się nauczycielem i przyjął ordynację od jednego z tych wielkich, wiecie, tam tych czarowników tego ruchu wiary. On przyjął ordynację od takiego człowieka. I on ten zbór mu wzrastał. I ten zbór się stał liczny. No bo wiecie, jak ja będę wam teraz mówił, słuchaj, Arek, wypowiadaj, będę miał mieszkanie. No to w końcu ci się stanie, bo Bóg chce ci dać, bo on jest dobrym ojcem. Co to, chce, żebyś zawsze wynajmował? Nie. To ludzie zawsze chętnie przyjdą, tak? I ten człowiek głosił taką Ewangelię, nie no, pseudoewangelię, tak? Już. I gdybyśmy go znali, gdybyśmy byli w jego zborze, byśmy pewnie powiedzieli, zwiedziony. Zwiedziony. Idę stąd. Ale wiecie co? Ten człowiek w swojej szczerości za Panem miał pewnego razu objawienie Bożego Krzyża. Zasady Bożego Krzyża. O co chodzi w ogóle w krzyżu? No bo wiecie, w tej Ewangelii nie ma krzyża. W tej Ewangelii jest tylko, wiecie, z górki. Tam nie ma podgórki. Ten człowiek w pewnym momencie miał takie objawienie. On zaczął to nauczać w zborze, więc wiecie, co się zaczął dziać pewnie. Zbór od razu się zmniejszał. I w końcu ten człowiek zdecydował złożyć swoją ordynację. Zrezygnować z urzędu pastora, bo powiedział, że on przyjął ordynację z rąk ludzi, którzy byli niewłaściwi, według niewłaściwej Ewangelii szli. Zrezygnował z tego. I teraz właśnie między innymi w internecie możecie przeczytać jego opracowanie dotyczące fałszu tego ruchu wiary. Pokazany biblijnie, bo człowiek, który w tym siedział, najlepiej to wie. Biblijnie pokazany, gdzie to jest i jakie to są początki tego zwiedzenia, na czym to polega. Ale gdyby każdy z nas, albo ci, którzy gdzieś tam siedzą po domach, bo wszędzie jest źle, wszędzie jest zwiedzenie, byli u niego w zborze, to by też go tak, wiecie, wysłali od razu do piekła. A człowiek się upamiętał, a Duch Święty zadziałał, bo człowiek chciał iść za Panem. I wiecie co? Nie ma żadnej, wiecie, żadnego wytłumaczenia dla tego, że ktoś gdzieś nie chce do zboru chodzić, chociaż ma kilka zborów na przykład w mieście. Nie ma żadnego wytłumaczenia, jak nie to, że to jest pycha. I kiedyś było takie powiedzenie, pamiętacie może Tales z Miletu i Sedes z Bakelitu. Pamiętacie? Takie było za komuny powiedzenie. Zestawienie czegoś, co jest prawdą, czegoś, co jest źródłem wyższych prawd, no bo to był mędrzec, uczony, filozof i tak dalej, z czymś, co obśmiewa to, tak? Czymś, co jest po pierwsze fałszywe, a po drugie prześmiewczy ma charakter i wiecie, niezbyt czysty. A ja wam chcę powiedzieć trochę inne połączenie. Jezus z Nazaretu. Prawda, tak? A chrześcijanin z internetu. To jest dokładnie to samo zestawienie. Jezus z Nazaretu, osoba Jezusa z Nazaretu coś sobą oznaczała, reprezentowała, tak? Chrześcijanin z internetu pokazuje tylko wirtualność swoją i wirtualne chrześcijaństwo. On będzie miał dobre poznania, on będzie słuchał najlepszych kazań, najlepszych kaznodziei. Ja nie wątpię w to, że to jest szczery człowiek i będzie naprawdę miał dobre poznanie Pana i może mieć nawet dobrą społeczność z Panem. Ale dalej jest tak samo nieprawdziwy, jak ten Sedes Bakelity. Dokładnie to samo, słuchajcie. Zobaczcie, że Jezus nigdy nie wyparł się tego, że on pochodzi z Nazaretu. Bo mówiliśmy kiedyś, tak, że powiedziano o nim, no co z Nazaretu może być dobrego? Ale jak Jezus wchodził do świątyni, to jest w Ewangelii Mateusza napisane, jak Jezus wchodził do świątyni, to ludzie mówili, patrzcie, to ten Jezus z Nazaretu. No i Jezus zaraz tam zaczął, wiecie, czystkę robić, tak, te stoły wywalać, gołębie wypuszczać i tak dalej. On nie powiedział, nie, ja to nie z Nazaretu, ja to od Boga jestem. Nic takiego nie powiedział. On to przyjął, bo wiedział, że to jest prawdą. A teraz chrześcijanin z internetu, który się przyjdzie i zapytasz się go, bracia, skąd ty jesteś? A no ja to jestem z tego duchowego kościoła, z tego ponad denominacyjnego, tak, to, tego, wiecie, tego niewidocznego. Bardzo fajnie. Ale z jakiego zboru jesteś? To już mówiłem też taką historię, jak przyszła siostra, brat jej się pyta, z jakiego zboru jesteś? Ja to wolę nie mówić, z jakiego zboru jestem, bo ja to jestem chrześcijanką. Jezus nie wyparł się swojego pochodzenia i pochodzenie miał włoskie, tak, ale ziemskiego pochodzenia z Nazaretu. A my bardzo często wypieramy się naszego zboru, z którego pochodzimy. Bo ja to tylko ten duchowy kościół. Żebyście mnie też źle nie zrozumieli. Słuchajcie, ja wiem, że w zeszłym tygodniu mówiłem, że wszyscy baptyści, zielonoświątkowcy są w piekle. Tak, religia prowadzi do piekła. Koniec. Ale chrześcijaństwo to nie jest religia. Prawdziwa droga z Jezusem to nie jest religia. I może być baptystą i dzieckiem Bożym i być zbawionym, tak? I wtedy jest ważne, w jakim kościele jesteś. I wtedy jest to ważne, na przykład, że w kościele są takie władze i takie, i może mi się nie podobają pewne rzeczy, bo mi się nie podobają osobiście pewne rzeczy, które są w kościele chrześcijan baptystów. Ale co ja na to mogę poradzić? Odłączyć się i powiedzieć, bo jesteście B? Nie, moim miejscem jest właśnie bycie tutaj i pokazywanie i wskazywanie na właściwą drogę Ewangelii. A może właśnie tam niektórzy ludzie otworzą oczy, może Bóg im otworzy oczy przez moje życie, przez moje postępowanie, że może te pewne rzeczy są niewłaściwe. Nie zamykanie się gdzieś w domu. Słuchajcie, widziałem tragiczną sytuację. Widziałem głoszoną Ewangelię osobie, która się w jakiś sposób nawróciła, a potem ci chrześcijanie, którzy jej głosili, powiedzieli, że ty bądź w domu, bo do żadnego zboru nie ma po co chodzić. I ta osoba nawet żyje bez chrztu i się mówi, i mówią na nią siostra. No bo ona się nawróciła, bo ona się szczerze nawróciła. Nie wątpię w to, że szczerze się nawróciła. A wy daliście jej jadrzmi, żeby nie przyszła do żadnej społeczności. Rzymian to koliło w oczy, że właśnie Kościół jaśniał tą jednością. A teraz Kościół jest rozerwany. Bo wszędzie zwiedzenie, bo nigdzie nie chodź, bo wszędzie jest źle i w ogóle. Bycie społeczności, słuchajcie, to ćwiczenie w dawaniu. To ćwiczenie w dawaniu. Jednym drugiemu. Jedni drugich. Patrzcie, ile razy w Biblii ten zwrot występuje. Jedni drugich. Nie wiem, nie policzyłem, ale sporo razy. Jedni drugich umiłujcie, przyjmujcie jedni drugich i tak dalej, i tak dalej. Jedni drugich. Tą wzajemną relację. Będąc chrześcijaninem, wiecie, wirtualnym, internetowym, który gdzieś tam może... A może się tam spotka z drugim takim jeszcze i będą stanowić swój kościółek gdzieś tam, wiecie, jakiś. Jak to wygląda w oczach tych ludzi, w oczach tego świata? Na pierwszy kościół mówiono, że to jest sekta, ale ta sekta rosła, była otwarta i było widać to, że te wzajemne relacje są między nimi. A sekta zamkniętych kilku osobek w jednym miejscu, wiecie, hermetycznie i pokazujących, że nie chodź nigdzie, bo wszędzie jest źle. Na co to pokazuje? Rzymian 15 rozdział. To jest dla nas wskazówka. Od 1 do 9 przeczytajmy. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdemu z nas, każdy z nas, niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcą. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. Aby poganie wielbili imię Boga. Żeby widzieli w różnorodności jedność. Nie uważaj, jeżeli ty jesteś mocny, to weź sobie na siebie ułomność słabych, a weź na siebie ułomność słabego pastora może nawet, a może umiej to nieść. Nie jest to proste. To nie jest proste, bo to jest właśnie zapieranie się siebie, to jest właśnie składanie swojego ciała na ofiarę. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Dla zbudowania. Jak ja zbuduję kogoś, jeżeli ja powiem, że tu jest B i sobie stąd pójdę, bo nie wiem, bo coś tu jest B, to jak ja zbuduję? No może niektórzy odetchną, bo w końcu jakaś tam mięczebuła pójdzie sobie, nie? Ale to nie o to chodzi. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. Potrzebujemy cierpliwości do siebie, bo może czasem ciężko się znieść. Bóg jest źródłem pociechy, bo On ci da pociechę. Jak będziesz widziała te jakieś złe rzeczy, które się dzieją, wiecie, ja nie jestem zadowolony też ze wszystkiego, co tu mamy. I teraz pytanie, co ja mógłbym zrobić? No pierwsze co, to wiecie, no z racji tego, że stoję na czele tej społeczności, mógłbym zacząć, wiecie, wam tam gromy słać i was ustawiać po kątach, tak? Dałoby to coś? No pewnie by została moja żona, no ewentualnie ciocia Ania, bo ma wielką cierpliwość do mnie. I to byłoby wszystko. Ale to nie o to chodzi, słuchajcie. Wy też moglibyście tutaj mówić tak, nie tak, to nie tak, to nie tak. Czy to coś da? Cierpliwości. Na siebie patrząc. Zachęcając siebie do wiary w Chrystusa. Do bycia jednością. Słuchajcie. Nie rozrywając się z powodu swojego własnego widzimisię. Bo może Bóg tego tak nie widzi. Ty widzisz jakąś sprawę tak i to jest biblijne i tak jest napisane w ogóle. Ale może Bóg tego tak nie widzi. Mi się to podoba właśnie, to żeśmy tu nieraz mówili, że jak się dwóch chrześcijan spotka, jeden ma wersję A dotyczącą jakiejś Bożej sprawy, drugi ma wersję B, a Bóg mówi, a ja mam wersję C. Napisane jest, abyśmy przyjmowali jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcu. Mówiliśmy też, jak to było w Rzymie, co sługa, co niewolnik miał do powiedzenia. Nic nie miał do powiedzenia. W żadnym, na żadnej płaszczyźnie nie miał nic do powiedzenia. Mógł być bity, mógł być zabity, chociaż mówiłem, że się to nie opłacało Rzymianom. Mógł być zesłany do ciężkich prac, mógł być wykorzystywany seksualnie. Wszystko mogło z nim być. Dzieci mogli mu zabrać wszystko. Niewolnikiem stał się Jezus. Dla nich większe znaczenie, to dla Rzymian to było bardziej obrazowe niż dla nas, bo my to niewolnika to nagle widzimy jakiegoś tam, wiecie, murzyna gdzieś tam ciągniętego w Afryce na polach gdzieś. Ale oni to widzieli na własne oczy. Kim stał się Jezus? I teraz ty i ja mamy na Niego się patrzeć i umieć być właśnie takim, który zrezygnują ze swojego. Dobrowolnie. Zrezygnują ze swojego. Po to, żeby razem tworzyć jedność. Kościół pokazał to Rzymianom. Tamtym ludziom tamtej epoki. Pokazał właśnie coś, czego żadna religia nie była w stanie pokazać. Reszta wszystko trzymało się na zasadzie relacji pionowej albo jakichś twardych, wiecie, związań między ludźmi. Chrześcijaństwo dawało wolność, dawało miłość i dawało jedność. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin, który jest z internetu. On się karmi, ale on nie służy. On żyje, ale tak naprawdę nie uświęca się. Bo uświęcenie to jest tu. Kiedy brat mi nas na odcisk stanie, tak? Kiedy ktoś mi coś powie, a ja uświęcę się, tak? Będę żył w uświęceniu i będę pokorny, jak ta owca, i odpowiem albo z mądrością, albo w ogóle nic nie odpowiem. To jest uświęcenie. W domu się nikt nie uświęci sam. I pamiętajmy o tym, słuchajcie. Ja nie wiem, dlaczego ja to wam musiałem dzisiaj powiedzieć. Ja naprawdę nie wiem. Ale wiem, że Pan mnie w tym kierunku pokierował. I wiem, że będę jeszcze nie raz o tym mówił. Bo jedność Kościoła, bycie społecznością, będzie promieniowało na tych ludzi. Nie musimy im, słuchajcie, karmić ich, dawać im prezentów i tak dalej. Po pierwsze, Kościół tego nie robił, bo nie bardzo miał za bardzo z czego. A poza tym, wiecie, to było w zwyczaju. tych bogatych ludzi. My nie musimy tego robić, ale jeżeli my pokażemy prawdziwą jedność, bez obrażalstwa, bez fochów i bez pychy, to świat będzie się patrzył na nas otwartymi oczami. O Bogu to każdy tu na tej ulicy powie. I z iloma tu pijakami z tej kamienicy rozmawialiśmy. Oni o Bogu, to wiecie, tutaj nawet jedna kobieta, to ona tak kocha Boga. Wiecie, a jej życie jest zaprzeczeniem tego. Więc tą pionową relację to bez problemu każdy to wam przyklepie. Ale tej poziomej to już bardzo często nie widać. Szczególnie wśród nas Polaków. Gdzie my się jednoczymy tylko wtedy, kiedy jest niedobrze. Tak, już jest trochę lepiej. Tak samo z Kościołem. Jak jest niedobrze, to Kościół się trzyma. Jak jest trochę lepiej, to Kościół pływa. A nie do tego jesteśmy powołani, słuchajcie. Amen.